Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, Jacek Staczewski, podcast społeczny Lokacje. Dzisiaj dowiemy się, co kulturalnego dzieje się w Oleśnicy. W tym dolnośląskim mieście stacjonują obecnie Aleksandra Wałaszyk i Sam Stevens z fundacji Art House. W Oleśnickiej Galerii Forma Otwarta można zobaczyć właśnie wystawę What Blocks Light, czyli Co blokuje światło. Jest to wystawa z pracami Neo Xavera Changa oraz Kamili Wolszczak. Na Oleśnicki Rynek można zajrzeć jeszcze tydzień do 24 kwietnia, a o nowym miejscu dla sztuki opowiedziała Aleksandra Wałaszyk. Rozmawialiśmy o rozmaitych przestrzeniach i nie zawsze oczywistych organizacjach dla kultury. Sama Fundacja Art House to, cytuję, nomadyczne centrum kultury, sztuki i praktyk społecznych, laboratorium innowacji wspierające kulturę w Polsce, Europie i na świecie. Ale Ola Wałaszczyk i Sam Stevens także Mobile Muzeum, czyli akcja wymiany przedmiotów i historii w różnych miejscach świata. Każde miejsce to okazja do spotkań i nowych opowieści, o czym rozmawiałem też z Olą. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać, bo mocno kibicuję takim mniejszym, lokalnym punktom artystycznym. Ola i Sam zmieniali pojęcie galerii wystawienniczej w najmniejszy rulonik, jaki jest technicznie możliwy, i wędrują z tak potężnym tobołkiem wszędzie, gdzie chcą, wszędzie, gdzie można. Rozstawić się mogą wszędzie, a i na Oleśnickim Rynku przyda się ciekawy punkt odniesienia. Zapraszam do rozmowy i zapraszamy do Oleśnicy, gdzie Forma Otwarta Oleśnica przedstawia teraz twórczość Neo Xavera Changa i Kamili Wolszczak. Duch artystów konfrontujących równoległe wyobrażenie o zmieniającym się świecie. To, co blokuje światło, jest badaniem pojęcia oszustwa i brudu gromadzących się w niekontrolowany sposób. Materia fizyczna staje się zbiornikiem służącym do transmisji czasu. Rozpatraktowany jest to jako proces natury wołany wyobraźnią, podczas gdy nieprzejrzysty filtr to nośnik tworzący równoległą rzeczywistość współistniejącą z naszą własną. Więcej o tym w rozmowie z Aleksandrą Wałaszek, obecnie z Oleśnicy, z fundacji Art House.
Lokacje, miejsca w mieście.
Aleksandra Wałaszek z fundacji Art House, cześć.
Cześć, witam serdecznie.
Art House, i siedzisz w domu teraz w Oleśnicy.
Tak, w Oleśnicy.
Jak widzę.
W osobistym house, tak.
To może powiedz na początku, co się dzieje teraz w Oleśnicy, ponieważ spotykamy się, ja też w domu w Wrocławiu przez internet, ale spotykamy się z powodu wystawy, która mimo wszystko, że jest ta cała sytuacja, z powodu której nie możemy się zobaczyć, to mimo wszystko dzieją się rzeczy artystyczne i jakieś akcje, i co się teraz tam u was dzieje i co się zapowiada, jaka wystawa.
Tak, właśnie ruszyliśmy z wystawą To, co blokuje światło, What Blocks the Light. I jest to pierwsza wystawa w formie otwartej Oleśnica, w nowym miejscu na mapie tego miasteczka, które powstało dzięki budżetowi oleśnickiemu, budżetowi obywatelskiemu. Myślę, że powinnam zaznaczyć pewne kwestie takie strukturalne, bo to jest miejsce, które współtworzymy my, to znaczy Fundacja Art House, to nie tylko ja, ale też Sam Stevens i wspólnie z Fundacją Owca.
To może powiedz właśnie, skoro strukturalnie, to w ogóle skąd się wzięliście z Samem w Oleśnicy? Może tak od początku z dojazdem.
Może w ogóle jakiś temat rzeka tutaj z tego wszystkiego wyjść, bo będziemy traktować w czasie. No,
audycja lokacje, więc mówimy o miejscach. Możemy zacząć jak najbardziej od miejsc.
Prawda, okej. No my z Samem jesteśmy tutaj już, tak właśnie próbowaliśmy się doliczyć, tak myślimy, że około 3 lat już tu jesteśmy, chociaż naprawdę wydaje nam się, że to są 3 miesiące, bo czas bardzo szybko ostatnio płynie, myślę, że nie tylko nam. Ja z Oleśnicą mam taki trochę taką osobistą historię, bo moja mama pochodzi z tego miasta i ja teraz właśnie rozmawiając z tobą jestem w mieszkaniu, które kiedyś należało do mojej babci, świętej pamięci. No więc jest to taki powrót, wiesz, no my trochę podróżowaliśmy, zanim się tutaj znaleźliśmy, i jako tacy podróżnicy trochę bez grosza przy duszy, którzy, wiesz, mieszkają gdzieś w jakichś hostelach, gotują i sprzątają w zamian za, no nie wiem, tak zwaną kwaterę, i tak sobie żyją trochę z dnia na dzień przez parę miesięcy, nagle znaleźliśmy się tutaj, no bo tak wyszło, bo było to mieszkanie, bo była taka możliwość, bo w sumie jest niedaleko Wrocławia, ja z Wrocławiem jakby jestem trochę bardziej związana bo i chodziłam tam do liceum i studiowałam we Wrocławiu, mam duża część moich znajomych jest we Wrocławiu nadal, to o mnie, nie powinnam zaczynać opowiadać o sobie prawdopodobnie.
No to jest taka historia, wydaje mi się, dość uniwersalna, bo dużo, się może teraz już mniej, ale pamiętam dokładnie rok temu, jak zaczął się lockdown, to dużo osób wyjeżdżało z miasta, mówi tak, nic się nie dzieje w mieście i myślę, że dużo osób tak podejmuje takie strategie. Ja też siedziałem w domu na wsi i wszyscy mi zazdrościli, że wow, jakby możesz wyjechać, więc jakby to jest, myślę, dość naturalne, to jest, się wiąże z tym, o czym rozmawiamy.
Tak, te wszystkie takie migracje lokalne i międzynarodowe i inne, z którymi się, myślę, borykamy. No właśnie, i tak myślę sobie o tych migracjach, bo razem ze mną w fundacji jest też Sam Stevens. My jesteśmy w ogóle tylko 2/3 fundacji, ale te 2/3 tutaj działają teraz w Oleśnicy. Sam pochodzi z Kansas City, poznaliśmy się w Ustce. Jest jeszcze inna historia, poznaliśmy się...
Ale Kansas... jest City w USA.
USA, tak, na w ogóle pograniczu. To ciekawe miejsce, bo to jest miasto, które też jest podzielone, jakby część tego miasta znajduje się w stanie Missouri, a druga część tego miasta znajduje się w stanie Kansas. Ciekawe są historie, w ogóle można sobie poczytać, na przykład z czasów prohibicji, gdzie właśnie jedna część miasta była taka bardziej liberalna, a druga część miasta była taka zupełnie restrykcyjna i myślę, że trochę z tego zostało też do dzisiaj. To, ja myślę, że wszystkie te miasta, które dzielone są murem, rzeką, tudzież jakimkolwiek innym naturalnym i nienaturalnym środkiem mają ciekawe historie wpisane w swój biogram.
Wrocław był podzielony tak bardziej w czasie niż w miejscu przez ta historia niemiecko-polska, więc to też jest taki dychotomia.
Tak, no Wrocław jest w ogóle super ciekawy, przecież na przestrzeni wieków też i należał do Czechów, więc jakby to kulturalnie wydaje mi się, że to jest takie miasto z jednej strony trochę bez tożsamości, z drugiej strony z taką w ogóle mega nawarstwioną tożsamością. Ja pamiętam jakiś czas temu właśnie też robiłam wywiady z ludźmi we Wrocławiu, rozmawiałam no, z ludźmi w różnym wieku, tak? I moja koleżanka opowiadała mi, że jej dziadek przyjechał do Wrocławia i to było po wojnie, gdzie wiesz, no nikt do końca nie wiedział, co się wydarzy, czy ten Wrocław na długo będzie w Polsce, czy nie, to wszystko tak obco wygląda. Ludzie przyjeżdżali głównie, nie wiem, z okolic Lwowa, również moja babcia, która znalazła sobie to mieszkanko w Oleśnicy, przyjechała tutaj z Lwowa. No i ten jej dziadek powiedział, no słuchaj, no znaleźliśmy jakieś mieszkanie, weszliśmy do niego, praktycznie wszystko było w środku, musieliśmy tylko po prostu zmieniać warty i pilnować tego mieszkania, no bo przychodziło więcej ludzi i te mieszkania się bardzo szybko...
Jak na dzikim zachodzie.
No trochę tak. Wydaje mi się, że znaczy, no, ciężko sobie to wyobrazić z naszej perspektywy, ale jednak te cegły z Wrocławia wywieziono na odbudowę Warszawy.
Lokacje, miejsca spotkań.
Historie związane z miejscami, już trochę zaczęliśmy ten temat i jakbyście z samym Oleśnicy, to czy był taki moment, w którym wpadliście na pomysł, że by coś tam zrobić, czy coś was specjalnie zaintrygowało, czy zainspirowało do zrobienia jakichś działań artystycznych, między innymi wystawy? Czy był taki moment, kiedy się pojawił wasz pomysł?
Stricte w Oleśnicy? Wiesz co, my mieliśmy taki pomysł już od jakiegoś czasu, ponieważ... Razem współpracujemy, no też już przeszło od, ja wiem, 3 lat. Po prostu współtworzymy dużo takich projektów, które angażują lokalne społeczności i właśnie też dużo mówią o miejscu i czerpią z konkretnego miejsca. Kilka takich projektów zrealizowaliśmy i stwierdziliśmy, że może fajnie byłoby stworzyć jakąś platformę, bo wiadomo jak to jest z platformami. No, mieliśmy takie wrażenie, że wtedy łatwiej jest nawiązywać kontakty, łatwiej jest kontaktować się z innymi platformami, jakkolwiek one są nazywane. No i wybraliśmy formę fundacji, może trochę przypadkowo, nie do końca byliśmy pewni co i jak, natomiast wiedzieliśmy też, że nie chcemy tworzyć jakiejś mega rozbudowanej struktury, więc wybraliśmy małą, tak żeby móc łatwo komunikować się z innymi.
Czy ta struktura jest trochę też mała, dlatego że można ją gdzieś przenosić, że jest już taka poręczna, że można ją zapakować, przenieść w inne miejsce?
Tak, tak. Tutaj widzę, że już od razu odczytałeś nasz taki cichy plan. Tak, my w ogóle wychodzimy też z takiego założenia, że to jest taka trochę, nie lubię tego słowa, ale to powiem, nomadyczna struktura, bo ono jest teraz mega nadużywane. Wszyscy cyfrowi nomadzi, pracujący na Bali i tak dalej. To jakby nie w tym kierunku zupełnie idzie. My bardziej myślimy o mobilnej strukturze, jak o takiej właśnie... nie wiem, no takiej przenośnej po prostu platformie, która jest takim plecakiem też doświadczeń, którym normalnie dzielisz się z ludźmi, których napotykasz na swojej drodze, ale też który umożliwia ci właśnie realizację tych projektów, spotkań, warsztatów, po prostu wymiany myśli w różnych miejscach.
Jak już mówimy o tej strukturze, którą się przenosi, to trochę tak z tego, co obserwowałem, działało wasze mobilne muzeum, że wtedy w sumie mieliście konkretną rzecz, strukturę, chodziliście z tym mobilnym muzeum po częściach miasta i tam po prostu działaliście. Jak wtedy działała ta struktura?
Tak, no mobilne muzeum, o mobilnym muzeum myśleliśmy już dawno. Ono jakby było takim naturalnym wynikiem pewnych rzeczy, które wydarzyły się wcześniej, które dały nam tak naprawdę do zrozumienia, że ludzie tego potrzebują i szukają takiej magii w rzeczach po prostu przyziemnych, takich rzeczach w ogóle użytku codziennego, że lubią opowiadać te historie, że te historie są ciekawe. No i wtedy pomyśleliśmy, może trzeba spróbować i trzeba stworzyć jakąś taką platformę, trzeba może to zarchiwizować, pozwolić ludziom na ingerencję w ramach pewnej struktury. Mobilne muzeum polegało na tym, że przemieszczając się po różnych miejscach Wrocławia, przemieszczaliśmy się z przedmiotami, które otrzymaliśmy od różnych osób. Właściwie zaczęliśmy od tego, że były to przedmioty, które otrzymaliśmy w trakcie różnych podróży i my te przedmioty tak naprawdę z ich historiami, takimi no rzadko osobistymi historiami różnych ludzi, wystawialiśmy na wymianę. Czyli to miały, z założenia miały być przedmioty podróżujące, pamiątki z miasta, pamiątki z tej właśnie sytuacji, w której znaleźlibyśmy się z tą nową osobą. No i oczywiście też takim naszym naturalnym miejscem był Świebocki. Stwierdziliśmy, że musimy tam pójść, no bo po prostu to jest Świebocki, tam po prostu wszyscy ludzie, którzy coś przynoszą, sprzedają, może nie wymieniają, ale jakby dotyczy on przedmiotów i to jeszcze w takiej formie, powiedziałabym, dosyć wypaczonej.
Targ na Świebockim w Wrocławiu, czyli tradycyjne miejsce targowe, nieformalne też.
Tak, szczególnie ta część właśnie dalsza, bo początek Świebockiego no to jest taki klasyczny targ, tak? Ciuchy, jakieś tam kiełbaski, bla bla. Natomiast jeżeli się uda komuś przedrzeć dalej i pójść w kierunku właśnie takich, no co tam jest wiadukt właśnie, w kierunku wiaduktu, to tam jest wspaniale. I znaczy my mieliśmy taki pomysł, żeby tam pójść raz, zobaczyć jak to jest, porozmawiać z tymi ludźmi, żeby to też był trochę taki wytrych. My tam będziemy, coś będziemy mieć, ale że będziemy obserwować. Natomiast okazało się bardzo szybko, podczas tego pierwszego razu, że ludzie od razu zaczęli nam zadawać pytania, a będziecie też za niedzielę, w następną niedzielę to ja też coś przyniosę. No i my sobie tak pomyśleliśmy, bo już wiesz, czwartej czy piątej osobie, która nam powiedziała to samo, i my oczywiście ufaliśmy, że oni wrócą i nam coś przyniosą w następną niedzielę, że musimy tu wrócić. No i w ten sposób no, zaczęliśmy tam chodzić prawie co tydzień. No nie byliśmy co tydzień, ale prawie co tydzień. I to jest niemalże osobna historia również.
Ktoś, kto nie zna tej specyfiki targu, może mu się wydawać, że to jest takie coś, że ktoś sobie przychodzi, nie ma miejsca. Czy to jest takie właśnie może mniej stałe niż jakiś sklep w butiku? A właśnie z drugiej strony tutaj widać, że jest takie oczekiwanie, że każdy ma swoje miejsce, każdy tam przychodzi, jest taka trochę społeczność na zaimprowizowanych stanowiskach, więc to też jakaś forma ciekawa, powiedzmy, miejsca.
No tak, to było mega ciekawe i też obserwacje ludzi, którzy, bo wiesz, to oprócz tego, że tam są stali sprzedawcy, tam też są stali klienci i też jakby każda godzina jest zarezerwowana dla innej grupy, czyli na przykład wcześniej rano przychodzą tacy prawdziwi kolekcjonerzy, którzy próbują wyhaczyć jakieś droższe wazony, jakieś droższe, nie wiem, rzeczy, fragmenty mebli, które potem uda im się sprzedać za trzykrotną, czterokrotną wartość. Oni przychodzą bardzo wcześniej. Potem przychodzą ludzie, na przykład zaczynają przychodzić ludzie po kościele, albo przychodzą ludzie, którzy po prostu nie mogą spać i się już, wiesz, błąkają po mieście od wczesnych godzin, chociaż no, dziewiąta nie jest aż tak wczesną godziną. A później, trochę później, dziesiąta, po dziesiątej zaczynają przychodzić tak zwani hipsterzy. No i to wszystko się jakoś tak miesza.
I w jaki sposób, co może tak powiem, co z tego wynieśliście, z tego targu, jakie historie? I też wspomniałeś o archiwizacji, w jaki sposób, czy nagrywaliście te osoby, czy robiliście zdjęcia, spisywaliście jakoś te ich opowieści? Jak ta struktura się wytworzyła, wyglądała?
My jakby też nie chcieliśmy stworzyć takiego zupełnie groteskowego miejsca, no bo tam jednak panuje pewien sposób wystawienniczy, może tak to ujmę. I on zazwyczaj wygląda tak, że na ziemi po prostu kładzie się jakiś koc albo fragment tkaniny, albo w ogóle kładzie się bezpośrednio te swoje przedmioty na sprzedaż. Gdzieś tam nieopodal leżą jakieś papierki, fragmenty metalu, to wszystko jest w ogóle w jakiejś takiej krainie porzuconej. Natomiast to jest klasyka i stwierdziliśmy, no i oczywiście wszystko jest na poziomie ziemi. Nie ma tam zazwyczaj żadnych stołów, wyniesień i tak dalej. Nie, że to jest taki minimal. I stwierdziliśmy, że my musimy się podporządkować i też jakby stworzyć podobną strukturę. No i stworzyliśmy coś podobnego. Myślę, że można to zobaczyć na zdjęciach na naszym fanpage'u na Facebooku. Nasza struktura na pewno różniła się tym, że różniła się ilością przedmiotów, bo my mieliśmy te przedmioty zazwyczaj małe, niewielkich rozmiarów. I też było ich niewiele. Niewiele staraliśmy się po prostu rozłożyć, nie wiem, powiedzmy 6, 10, dosyć sporymi odstępami. Także rzeczywiście ludzie, którzy przechodzili obok nas, no i zrobiliśmy taką odręcznie też pisaną kartkę mobilne muzeum. Czasem ją wystawialiśmy, czasem nie, czasem ją gdzieś z boku wystawialiśmy, bo nie byliśmy pewni, jak ludzie na to zareagują. Nie chcieliśmy też, żeby zareagowali na to jako żart, albo że na przykład przychodzimy się tam pośmiać z nich i tak dalej. I widać było, że ci przechodzący często byli tacy właśnie, nie wiedzieli do końca, o co chodzi, zatrzymywali się albo tak wyglądali się z daleka, więc my staraliśmy się do nich zagadywać, wołać ich, rozmawiać. To jakby bardzo dużo też od nas wymagało energii. Bo jakby każdej osobie próbowaliśmy opowiedzieć, jakoś zachęcić, inaczej do tego staraliśmy się podchodzić, próbowaliśmy wyczuć jakby też klimat tej osoby, żeby no właśnie nie, żeby to nie było takie faux pas, nie? Że my nie jesteśmy tam po to, żeby się z kogoś wyśmiewać, tylko po to, żeby korzystać w ogóle już z tej przestrzeni, że wiemy, że tam jest dużo ludzi, że oni czegoś szukają, że to są ludzie, którzy są zainteresowani przedmiotami. No i tam często mieliśmy jakieś takie dyskusje, na przykład pamiętam raz przyszedł taki pan, który powiedział, że on nie, tak, że Świebocki to jest jego miejsce i że tam jest jeszcze niby młyn, ale on na młyn nie jeździ, bo tam to są tylko niemieckie śmieci, a on to woli tutaj. No i także no jest coś w tych śmieciach takiego, no w ogóle tak myśląc już o tych niemieckich śmieciach, sam fakt, że się też otwierają w ogóle sklepy z tymi w cudzysłowie niemieckimi śmieciami, no coś w tym jest, jakby nadawanie rzeczom drugiego życia. To nie do końca było nasze zadanie. My chcieliśmy nadać rzeczom jakby trochę takiej poetyckości, opowiadać o tych historiach. Wiadomo, no każde były inne, bo mieliśmy rzeczy, które były na przykład, no nie wiem, muszelki przywiezione z nadmorza przez pana Władysława, który przyniósł nam te muszelki tylko po to, żeby z nami porozmawiać i nam na przykład mówił o tym, że on tutaj przychodzi często, że przyjeżdża spod Wrocławia, że się zakochał w takiej sprzedawczyni, która stoi na początku właśnie tego targowiska, że on jej czasami pomaga, no i że kupuje jej prezenty tutaj właśnie na Świebockim też. Takich mieliśmy ludzi, ale mieliśmy też rzeczy, które były naprawdę aż przeładowane emocjonalnie. Rzeczy, które były dla ludzi bardzo ważne i aż naprawdę ciężko jakby jak nam oddawali te rzeczy, to ja się czasami jeszcze ich dopytywałam, czy oni są pewni, że chcą się pozbyć i na przykład czasami słyszeliśmy odpowiedź, że nie są pewni, ale żebyśmy to wzięli.
Też ta rozmowa o rzeczach czy o przedmiotach jest świetnym takim icebreakerem, jest taka technika dziennikarska chyba, czy taka po prostu do rozmowy, że jak się rozłanie klej, to można się o coś zapytać, o jakąś konkretną rzecz i wtedy to jest trochę takie, w socjologii to się nazywają pytania projekcyjne, że nie pytać wprost o jakieś mega trudne sprawy, tylko żeby zapytać się, a to zdjęcie tutaj, to kto jest na tym zdjęciu, albo a to pani ma piękne kryształy i wtedy się za tym coś kryje, że jakaś faktycznie skąd są te rzeczy. Więc jest taka faktycznie taka no, technika dobra do rozpoczęcia rozmowy, zagajenia.
Zgadzam się, zdecydowanie. No zdecydowanie łatwiej jest nam opowiadać o przedmiotach niż nas samych, bo często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele te przedmioty mówią o nas.
Ale to też ciekawe, że jakby ludzie musieli przynieść te przedmioty, więc też to jest związany jakiś proces ich wcześniej, że oni trochę byli takimi kuratorami, że wybierali, co zabrać ze sobą, więc to jakby jest ten element już takiego planowania, może oni już tak sobie rozkminiali, co o tym opowiedzą, może mają jakieś inne historie, ale nie chcieli ich opowiedzieć, więc to jest też bardzo fajne, że to była taka dość świadoma decyzja, żeby wziąć to i pokazać wam.
Tak, tak, zdecydowanie. No, część osób naprawdę zastanawiała się nad tym i nawet do nas pisała i wracała później.
I ja nie wiem, czy bym miał taką rzecz, bo jeszcze chyba nie magazynuję, to brzydko brzmi, że trochę nie mam takich rzeczy, bo jeszcze trochę tak się nie zatomowiłem, ale to właśnie w waszym przypadku to były bardziej osoby starsze, młodsze, w wieku średniego, jak to, czy były jakieś prawidłowości może?
Nie, nie było. To były osoby w bardzo różnym wieku i to, że powiedziałeś, że nie masz takiej rzeczy, to ja w ogóle w to nie wierzę i nie przyjmuję takiej odpowiedzi, bo wiem, że masz taką rzecz, bo każdy ma taką rzecz i naprawdę szczerze, dużo osób też nam właśnie serwowało taką odpowiedź i nagle się okazywało, że a jednak w portfelu na przykład noszę łuskę z 2002, albo na przykład, nie wiem, tutaj mam taki grosik zapakowany w aluminium, bo mama mojej żony tak sobie wymyśliła, że jak te centy czy grosze pakuje się w aluminium i rozdaje się członkom rodziny w święta, to one przynoszą pieniądze na cały rok. No po prostu takich historii naprawdę jest bardzo dużo i w ogóle pomysłowość ludzka jest nie zna granic. To jeszcze tylko chciałam dodać ostatnią rzecz, bo Mobilne Muzeum tak naprawdę ma stronę internetową, co prawda ona jest cały czas work in progress, że tak nieładnie po angielsku się wyrażę, bo w sumie to nie wiem jak po polsku to określić, bo ta strona internetowa się też ma też angielską domenę. I to jest po prostu mobile.museum. I jak się to wpisze w Google'a, to można zobaczyć parę przedmiotów, które udało nam się już wrzucić i tam są krótkie historie spisane o nich. Staraliśmy się też je edytować, tak żeby to było w podobnym tonie, natomiast jakby to wszystko jest z prawdziwych, z autentycznych spotkań. Także zapraszam.
Lokacje, miejsca społeczne.
Przejeżdżamy z Wrocławia do Oleśnicy. Jak się tam znaleźliście i kiedy pomyśleliście, że tam też można coś zrobić? Jak wynikł ten wasz teraz obecny projekt?
Dobra, jesteśmy w Oleśnicy. To już mówiłam wcześniej trochę o Oleśnicy, także 3 lata. Znaleźliśmy się tutaj po podróżach. Obecnie miejsce to jest miejsce, które od stycznia dzięki wsparciu Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego współprowadzimy z Fundacją Owca, która w ogóle też organizuje taki duży festiwal co roku w Oleśnicy artystyczno-cyrkowy. Oprócz Fundacji Owca pracuje z nami też malarz Marcin Mrowicki i architekt Enrique Sancho Perek. No i my, to znaczy ja i Sam Stevens, 2/3 Fundacji Art House. Także ten mały lokal na rynku pod adresem Rynek 26, no staramy się po prostu stworzyć go na potrzeby mieszkańców Oleśnicy, ale też jakby nie zamykamy się tylko w Oleśnicy, tylko chcemy, żeby to właśnie była też taka platforma wymiany, żeby to było miejsce otwarte. Planujemy dużo, natomiast rzeczywistość trochę weryfikuje nasze plany, no bo pandemia, no bo jakby ograniczenia w ilości osób, lokal, którym dysponujemy, nie jest duży, także tutaj też musimy podejmować pewne decyzje. Obecnie mamy w nim pierwszą premierową wystawę, z czego się bardzo cieszymy. Wspominałam już o wystawie What Blocks the Light, to co blokuje światło, kurator Sam Stevens, artyści Neo Christopher Chang i Kamila Wolszczak. Po wystawie oprowadzamy tak naprawdę po wcześniejszym umówieniu się, chyba że ktoś po prostu chce się wybrać do Oleśnicy i na przykład w poniedziałki jesteśmy otwarci od godziny 10 do 16:30, bo w poniedziałki w tym oto miejscu zacnym robimy też coworking. Oczywiście też z limitowaną liczbą osób, ale jest to kolejny z tych działań, które chcemy tutaj jakby też otwierać, żeby działać też nie tylko na polu artystycznym, ale żeby też po prostu ta przestrzeń stała się takim wspólnym miejscem.
Bo mówisz, że tutaj starać się, że to pierwsza wystawa, że w inny sposób trzeba ją doznawać, odczuwać. Jakie były takie wyzwania kuratorskie, może nie kuratorskie, takie techniczne po prostu? Czy pandemia, czy jakoś zmieniła sposób samego prezentowania prac?
Wiesz co, ja myślę, że to... Bo jakby pandemia trwa w naszych życiach już od ponad roku, więc ja myślę, że to było trochę inaczej rok temu, a teraz jest trochę inaczej, kiedy tak do końca nie jesteśmy pewni, jakie decyzje będą podjęte za 3 tygodnie, co to znaczy lockdown, wiesz, jakby widzę to też na przykład po moich sąsiadach albo po jakichś osobach, które jak słyszą lockdown, to od razu na przykład mi mówią, no lockdown to nie wyjedziesz z kraju, no a tak do końca nie jest, nie? Że jakby lockdown to znaczy, że po prostu nie pójdziesz sobie do galerii dominikańskiej, nie wiem, kupić nowe buty, nie? Jakby ta definicja lockdownu też się dosyć płynnie zmienia. To jest wszystko jakby kwestia wczytania się też w znaczenie tego wszystkiego. Natomiast tak, jakby dla nas no, zrobienie wystawy zawsze jest wyzwaniem, bo trzeba sprostać oczekiwaniom artystów, trzeba te prace dobrze wyeksponować, ktoś to musi zrobić. My jesteśmy w mega takim mini teamie, malutkiej drużynie, której po prostu staramy się robić to na wysokim poziomie, więc wiesz, no po prostu od pisania notki prasowej, tekstu o samej wystawie, poprzez tłumaczenie jej, bo my zazwyczaj też działamy w dwóch językach, angielski i polski, to są dwa języki, którymi się posługujemy na co dzień, więc to już też dodaje ci kolejnej pracy. Nawet jeżeli to będzie, nie wiem, na Facebooku tylko jedna osoba, która to przeczyta po angielsku, to my i tak jakby ze sobą w ogóle rozmawiamy o tej wystawie tych dwóch językach. No też mamy artystę tutaj międzynarodowego, więc jakby tutaj też jakoś to tak podzieliliśmy, że mamy dwie sfery trochę.
Natomiast... No i Kamila też jest za granicą, Wolszczak,
tak,
z tego.
Tak, Kamila też jest za granicą, już chyba od no, co najmniej dwóch lat, myślę, że dłużej, już teraz chyba na stałe. Kamila jest teraz w Holandii, w Hadze, a Nio z kolei, Nio jest we Wrocławiu, natomiast pochodzi z Florydy. Znaczy on w ogóle urodził się w Korei, ale większość swojego czasu spędził na Florydzie, więc tutaj w ogóle to są takie ciekawe wątki, o których się jeszcze możemy dowiedzieć przy tej wystawie, jeżeli chodzi o same biogramy artystów. Natomiast wydaje mi się też, że jakby tematyka wystawy też jest ciekawa na te czasy, w których się znaleźliśmy, bo ja to nazywam trochę takim preludium do rozmyślań o tych właśnie naszych, o tych zniekształceniach, czyli takich interferencjach, o których mówią prace NIO. To są wielokanałowe instalacje wideo i też o takim świecie, z drugiej strony o takim mikroświecie kurzu, który zagłębia się Kamila w takich swoich pierwszych, odważniejszych pracach, obiektach, które są trochę wyjściem z performance'u, którym, bo Kamila jest artystką performance i myślę, że też przez pandemię ten kontakt z, no jakby wydaje mi się, że artysta performance potrzebuje też takiego kontaktu z widzami, a ta pandemia trochę to Kamili uniemożliwiła. I, no i wydaje mi się, że trochę dzięki temu, trochę poprzez tą sytuację powstały te prace.
O tej kwestii pandemii, ponieważ też widziałem na zdjęciach tylko, że w witrynie, że macie bardzo ładną witrynę widoczną i na samym rynku, to też bardzo pomaga, jeśli sztuka trochę wychodzi na ulicę, wtedy można nawet zanęcić czy zahaczyć wzrokiem jakiś przypadkowy spacerowicz po prostu miejski i też w witrynie. Jak wykorzystujecie witrynę? Bo też widziałem, że są po prostu telewizory w witrynie i to jest, czy też jest to częścią całej wystawy?
Tak, witryna jest właśnie taką, w ogóle jak zobaczyliśmy ten lokal i tą witrynę, to od razu się w niej zakochaliśmy i ta witryna nas chyba kupiła. Miejsce nie jest duże, natomiast w ogóle całą wystawę trochę zorganizowaliśmy względem tej witryny. Okej, może żeby zacząć od początku, to na witrynie znajduje się praca Nio Changa pod tytułem Konspiracja interferencji. To są cztery kineskopowe telewizory, do których sam zbudował taką, jakby to nazwać, jakby to opisać. Musicie po prostu przyjechać to zobaczyć. No, taką konstrukcję, w ogóle to jest taka konstrukcja totalnie DIY, bo to jest konstrukcja zrobiona z tak naprawdę resztek mebli, tych takich na wysoki połysk, które się po prostu miotają po każdym śmietniku, w każdym mieście. Sam w ogóle pracował z tymi fragmentami mebli już od dłuższego czasu, bo też na swój dyplom w zeszłym roku zrobił kilka takich konstrukcji rzeźbiarskich, które w 100% były robione właśnie z takich różnych mebli, różnych resztek, bo ja coś tak czujemy, że tutaj nasze polskie społeczeństwo już nie lubi tych mebli, po prostu woli IKEA, no i te meble.
Tutaj odsyłam do rozmowy z Lubą Szyndero, której skąd też ona zbiera takie rzeczy ze śmietnika.
To jest na pewno mega temat, bo to, no, wracając do tematu witryny, tak, więc jakby część to są te meble, którym nadaliśmy drugiego życia, właściwie sam nadał im drugiego życia i stworzył z nich zupełnie inny mebel, tak żeby po prostu funkcjonował z instalacją NIO. Do tego dorzucił nóżki z mrówki ze sklepu i no i w ten sposób stworzyła się, myślę, że taka dosyć ciekawa instalacja, ale też zaaranżowaliśmy ją w ten sposób, żeby można było jeszcze zobaczyć, co się dzieje w środku. Telewizor jest jeszcze, znajduje się jeszcze jeden telewizor w środku, jest tak ustawiony, że też widać go pod pewną perspektywą, patrząc przez witrynę. Prace Kamili również widoczne są. Oczywiście to wszystko, no jakby mówimy też o tych perspektywach. Wiadomo, że jakby uwagę też zwracają same telewizory. W ogóle telewizory i obraz ruchomy zawsze będzie zwracał uwagę. Szczególnie wieczorem, na rynku, na którym też niewiele się dzieje. I ja widzę bardzo często ludzi, na przykład jak jestem też w środku i do nich wychodzę, no to niektórzy uciekają, a inni zaczynają komentować. Na przykład ostatnio rozmawiałam z takim starszym panem i on powiedział, no takie telewizory, proszę pani, to w Peweksie. Kiedyś po prostu znak statusu, najlepiej to Sony tutaj się sprawdzał, bo w ogóle tam są oczywiście telewizory różnych marek.
Bo ktoś mógłby powiedzieć, hejter, że tutaj Oleśnica małe miasto, ale no, to jest jakby rynek miasta Wrocławia, takiego dużego miasta wojewódzkiego czy coś, to mi się kojarzy po pierwsze z turystami, ale też z, nie wiem, z bankami, a tutaj dzięki temu, że to jest trochę mniejsza skala działań, to mieliście okazję faktycznie trafić właśnie na ten rynek, na taką super witrynę i to też jest, myślę, super takie istotne dla lokalnej społeczności, że to widać.
Wiesz co, dzięki w ogóle. Wiesz co, ja myślę, że tak, bo ja staram się, właśnie tak jak ci mówiłam, jakby staram się zaczepiać ludzi, jak widzę, że łapię ich wzrok właśnie na tej witrynie, to zaczynam z nimi rozmawiać. Ludzie czują się tacy trochę, wiesz, no nie, do środka nie wejdą, ale porozmawiają chwilę, ale dużo z nich właśnie mówi, dobrze, że coś jest. Na takiej zasadzie, że oni się cieszą, że coś tu w ogóle się będzie działo. Ja im próbuję wytłumaczyć, mówię im co, tak nie do końca są pewni, nie do końca może mi ufają, bo mnie nie znają, ale już podoba im się to, że jest jakaś inicjatywa, że coś tu się dzieje. Wiesz, my w ogóle myśleliśmy mega o tej fasadzie, to jest też budynek zabytkowy i jakby myśląc o tej fasadzie już wcześniej, zanim też zaczęliśmy wystawę, tak sobie kombinowaliśmy wszyscy wspólnie, że fajnie byłoby mieć neon. I tutaj tak trochę wpisujemy w te obecne trendy. Natomiast myśleliśmy też o tym, że to odświeża takie miejsce, że to też nadaje właśnie takiego dodatkowego dynamizmu, też na takim rynku, na którym właśnie, wiesz, bo rynek oleśnicki, tam naprawdę niewiele się dzieje, nie ma za dużo knajp, tam są może dwie kawiarnie, reszta to są jakieś sklepy odzieżowe i banki. Także jakby po godzinie, po pewnej godzinie, to tam już jakby w ogóle nic nie ma. No i tak sobie wymyśliliśmy, że może jakiś neon. I nagle w ogóle okazało się, ktoś nam polecił Kamilę Mróz, która zajmuje się szkłem i właśnie, która zajmuje się również neonami, która wspólnie z Enrique Sancho Peregiem, który z nami współpracuje i on jakby też zaprojektował ten neon od strony takiej graficznej, a ona go wykonała, więc jakby tutaj też wchodzimy w takie relacje z ludźmi stąd, z ludźmi z niedaleka, z takimi w ogóle życzliwymi osobami, które też jakby się cieszą, że mogą robić takie rzeczy, że to jest spoko i że no i że to ma sens.
No to co dalej planujecie w Oleśnicy, bo to jest pierwsza wystawa, to kiedy będzie można ją zobaczyć i jak jeszcze planujecie wykorzystać tą przestrzeń? Mówiłaś o coworkingu, ale do czego możecie zaprosić tam mieszkańców, mieszkanki Oleśnicy?
Wiesz co, no wystawa trwa już od 3 kwietnia i 24 kwietnia, 24 kwietnia sobota to będzie ostatni dzień. No w każdym bądź razie my jakby teraz już, ja już tutaj oprowadzałam kilka wycieczek nawet z Wrocławia, wycieczek w cudzysłowiu, po wystawie i w ogóle bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. Myślę, że może tego 24, ostatni dzień, że to też jest jeszcze dobry dzień na to, żeby przyjechać. Może zaprosimy też artystę, który poopowiadałby sam o tej wystawie i byłby to taki ostatni dzień, moment spotkania. No nie wiem, ja w ogóle zapraszam do kontaktu przez Facebooka, przez fanpage Formy Otwartej Oleśnicy albo po prostu Fundacji Art House. I po prostu możemy się ustawić i spotkać i ja mogę poopowiadać o wystawie, mogę też wspomnieć o jakichś miejscach w Oleśnicy, więc tak, 3 do 24 kwietnia, poniedziałki na pewno jesteśmy na miejscu od 10 do 16, ponieważ działamy coworkingowo. Każdy pozostały dzień no, trzeba się jednak umówić. Natomiast od razu chciałabym zapowiedzieć też wystawę kolejną, która bardzo symbolicznie rozpocznie się 1 maja. Podwójne święto. Jedno znamy, a drugie zdradzimy w trakcie wystawy. To będzie wystawa Świat nie istnieje Pawła Jarockiego, której kuratorem jest Krzysztof Wałaszek. Przygotowujemy się pełną parą do tej wystawy w zupełnie innej formie i formacie do tej, którą mamy obecnie. Teraz mamy trochę instalacji, przedmiotów, tak bardziej przestrzennie działamy. Natomiast wystawa Pawła będzie wystawą kolaży i malarstwa i myślę, że może nam nawet taki merzbał trochę powstanie, jeżeli chodzi o ilość prac, które znajdą się na tej przyszłej wystawie.
Mówimy o majówce, 1 maja i też mam takie refleksje, poczucie, że przez to, że jest lockdown i że nie można gdzieś jeździć na jakieś super wakacje zagraniczne, to też, że ludzie często wyjeżdżają poza Wrocław, właśnie to jakiś odkrywają region, powiedzmy, więc w jaki sposób ty mogłabyś zaprosić do Oleśnicy, nie tylko do was, ale też co można zobaczyć w Oleśnicy na taki weekendowy wypad za miasto?
No wiesz, w ogóle pytasz osoby, która nie jest stąd, więc ja też nie jestem taką lokalną patriotką, więc pewnie rzeczy, które ja wam podpowiem, mogą być takimi rzeczami totalnie...
Turystycznymi? Czy...
Właśnie, subiektywnymi, bo ja
tym bardziej
organoleptycznie rozpoznaję to miasto. No wiecie, no przede wszystkim zapraszam ciebie oraz słuchaczy na naszą majówkową wystawę. Myślę, że będzie ciepło, fajnie, jesteśmy na płycie rynku, przygotujemy na pewno jakąś niespodziankę w związku z tym. Wiesz co, no w Oleśnicy to może będzie info takie turystyczne trochę, co trzeci weekend miesiąca odbywa się chyba wciąż, jeżeli się nie mylę, targ produktu lokalnego i ten targ produktu lokalnego odbywa się właśnie na rynku.
Super. Czyli Rydek staje się targiem.
Tak, rynek staje się targiem. Są tam oczywiście klasycznie sery zakopiańskie i takie różne rzeczy, ale są też jakieś maskotki robione dla dzieci ręcznie przez różne panie. Jest taki pan, który ma palarnię kawy w Długołęce, bardzo w ogóle smacznej kawy i on też chyba będzie tam na tym targu. No i tak sobie myślimy, że ten 24 kwietnia trochę się nakłada na to wydarzenie targowo-oleśnickie, więc kurczę, no warto przyjechać, od razu tu pieczenie na jednym ogniu. Oprócz tego, co jakiś czas, nie wiem jaki, myślę, że może to jest kwestia raz w miesiącu, rzeczywiście na rynku też przyjeżdżają ludzie, którzy sprzedają antyki i gdzieś tam jakieś takie bardziej kolekcjonerskie rzeczy. Tutaj z kolei odwoływałabym ludzi do takiego wspaniałego lokalnego aktywisty Staszka Króla z oleśnickiego Bike Style'u. To jest po prostu człowiek, energia, który wie wszystko o Oleśnicy, zna różne jej historie, współpracuje intensywnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. No w ogóle w Oleśnicy też działa dom spotkań z historią, tam też wspaniali ludzie pracują. Przesympatyczna Ewa, która też pięknie może poprowadzać po wystawach. Znaczy nie wiem teraz na jakiej zasadzie też dom spotkań z historią funkcjonuje obecnie, ale myślę, że jeżeli no, po prostu napisze się maila, czy skontaktuje z taką osobą, no to wszystko jest możliwe. Co jeszcze? No jak ktoś jest w ogóle fanem targów na przykład warzywnych, to też można w niedzielę sobie proszę do Oleśnicy na targ warzywny, jest taki duży, przy tak zwanej bramie wrocławskiej. Można miasto w ogóle pozwiedzać. Ja nie będę się wygłupiać, bo nie znam za bardzo historii miasta, więc po prostu nie będę tutaj opowiadać i rzucać jakichś dat historycznych. Natomiast Oleśnica jest miastem, które ma zamek. I w ogóle w tym zamku jest też hotel. Ja osobiście nie spałam nigdy w tym hotelu, ale miałam taki zamiar kiedyś i w ogóle bardzo chciałam zaprosić znajomych i w ogóle też wpadłam na taki pomysł, żeby na przykład mama Samuela, jak przyjedzie, że w ogóle ona powinna w tym zamku na przykład się przenocować. Ale to się nie udało z powodów lockdownowych i takich innych zamkniętych granic. Natomiast no wiesz, no wszystko w przyszłości jest do odrobienia. W ogóle w tym zamku też działa ochotniczy chówiec pracy. Więc to wszystko tutaj się łączy tak dosyć dziwacznie. Oleśnica jest też mega zielonym miastem. Są tutaj stawy, jest tutaj taki drugi park, też w sumie ze stawami. co tu się jeszcze takiego dzieje? No, rowerzystów tutaj jest więcej takich, powiedziałabym, zagorzałych. No wiesz, jak wsiadasz, to nie jest aż tak daleko z Wrocławia, bo jak na przykład jedziesz pociągiem i sobie wsiadasz na Nadodrzu i wysiadasz na Oleśnicy Głównej, bo są dwie stacje, no to ta podróż zajmuje ci 20, nie wiem, tam 5 minut, czy może 7.
To jest dłużej niż się jedzie z centrum na Psiepole.
No właśnie, więc...
Więc zapraszamy do Leśnicy. Na wystawę jeszcze raz...
Dobra, wystawa To, co blokuje światło, What Blocks the Light, odbywa się w formie otwartej Oleśnica. Jest to wystawa Nio Christophera Chunga i Kamili Wolszczak. Kuratorem jest Sam Stevens, także zapraszamy serdecznie. Wystawa trwa do 24 kwietnia.
Super, zapraszamy, dziękuję.
Dzięki bardzo.
I do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Lokacje. Audycja społeczna.